Otwieram posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Kultury i Sportu. Aha, nie włączyłem sobie. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam członków komisji, zaproszonych gości, wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszym posiedzeniu. Zacznijmy od przyjęcia porządku obrad. Projekt Państwo otrzymali. Czy są jakieś uwagi do porządku? Widzę, w takim razie przejdźmy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję bardzo jednogłośnie. W punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia, które odbyło się 16 kwietnia. Protokół Państwo również otrzymali. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie ma uwag. W takim razie protokół uznaję za przyjęty. I w punkcie czwartym mamy zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok. Jest z nami Pan Naczelnik. Rozumiem, że jakieś słowo wprowadzenia Pan przedstawi.
Oczywiście. To jeśli chodzi o budżet zeszłego roku, może kilka słów wprowadzenia. Dochody w zeszłym roku wykonaliśmy w kwocie 1 209 milionów złotych. Natomiast wydatki 2024 roku zakończyły się kwotą 1 191 miliona złotych. W związku z tym miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 17,5 miliona złotych zamiast planowanego deficytu w wysokości prawie 19 milionów złotych. Na ostateczny wynik budżetu wpływ miała kolejna kroplówka finansowa udzielona z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Było to zwiększenie dochodów dosyć na ostatnią chwilę, w grudniu 2024 roku otrzymane w wysokości 31,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o zaplanowane i wykonane przychody, zaciągnęliśmy kolejną transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 25 milionów złotych. Natomiast spłaciliśmy w ramach rozchodów, które wykonaliśmy w kwocie 22,7 miliona złotych, spłaciliśmy zgodnie z planem kolejne raty właśnie wcześniej zaciągniętych transz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wszystkie te kredyty i pożyczki wcześniej obecnie zaciągane są na zaplanowane wydatki majątkowe. Wpłynęło to na nasze zadłużenie, które na koniec roku wyniosło 140,5 miliona złotych. Dalej jest ono stosunkowo niskie w stosunku do osiąganych dochodów. Jeżeli chodzi o limity obsługi zadłużenia, dalej znajdujemy się w bezpiecznych rejonach. Osiągnięty limit wyniósł 2,5% przy dopuszczalnym 14,5% wskaźnika obsługi zadłużenia. Jeżeli chodzi o pracę, o działalność komisji, tak, i tutaj sprawy oświaty, kultury i sportu, na oświatę i wychowanie, w poprzednim roku wydatkowano w ramach budżetu miasta 531 milionów złotych. Natomiast na sprawy kultury fizycznej, kultury i sportu, i kultury narodowej, i dziedzictwa narodowego łącznie przeznaczono środki w wysokości 109 milionów złotych. Jeśli chodzi o oświatę, w ramach tych 530 milionów złotych, 513 stanowiły wydatki bieżące i stanowią one praktycznie 50% wszystkich wydatków bieżących miasta. To są właśnie wydatki bieżące przeznaczane na oświatę i wychowanie. Ich wzrost był w zeszłym roku dość znaczny, był 110 milionów złotych, spowodowany był głównie wyższymi założonymi, narzuconymi, zaplanowanymi w Warszawie w zasadzie, tak? Wzrostem wynagrodzeń wśród nauczycieli o 33%, jeżeli chodzi o nauczycieli początkujących. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące na kulturę, na sport, tak? Na utrzymanie obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych oraz także na dotacje dla różnych instytucji sportowych przeznaczono 45,5 miliona złotych, natomiast wydatki bieżące na działalność kulturową, tak? Na instytucje kultury przeznaczono łącznie 25,7 miliona złotych i było to głównie dotacje przeznaczone na utrzymanie naszych instytucji kultury, takich jak Biblioteka Miejska, Miejskie Centrum Kultury, Teatr Mały, Aux Orchestra Kameralna oraz Muzeum Miejskie. W ramach omawianej też działalności, w ramach wydatków inwestycyjnych na uwagę zasługują takie inwestycje w sport, jak budowa przystani, kontynuacja budowy przystani sportów wodnych przy Jeziorze Popecańskim, na którą przeznaczono 11,5 miliona złotych. Zakończona budowa placu wodnego w Parku Jaworek 7,5 miliona złotych. W ramach wydatków oświatowych 7 milionów złotych przeznaczono na termomodernizację i rozbudowę zespołu szkolno-przeszkolnego przy ulicy Cmentarnej. A w ramach wydatków inwestycyjnych na kulturę największe nakłady, bo 12,5 miliona złotych faktycznie prawie przeznaczono na termomodernizację i modernizację Teatru Małego, którego efekty już mogliśmy widzieć, bo została zakończona inwestycja. To w zasadzie wszystko, jeżeli są jakieś pytania.
Bardzo dziękuję Panie Naczelniku. Otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Pytań z sali nie widzę. Ja mam jedno pytanie dotyczące oświaty. Tak jak Pan powiedział, wydatki na oświatę to jest 50% wydatków bieżących budżetu, ale w tych wydatkach dość znacząca kwota to są dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. I one też wzrosły w zeszłym roku. Chciałem zapytać o wzrost podstawowej stawki jednostkowej dotacji. Bo to jest, mamy tutaj to wskazane jako jedną z dwóch przyczyn wzrostu tych wydatków w ogóle. Od czego zależy wzrost tej stawki jednostkowej?
Jeśli chodzi o dotacje dla niepublicznych, to tam jest kilkanaście, bądź nawet kilkadziesiąt stawek w zależności od rodzaju szkół. Bo są szkoły, no oczywiście podstawowe, są przedszkola, są szkoły sportowe, zawodowe dla dorosłych, są szkoły sportowe, od czego zależy, częściowo są one ustalone w subwencji oświatowej, a na przykład jeżeli chodzi o przedszkola, są one ustalane jako średnia 75% średnich wydatków miasta na wydatki na utrzymanie przedszkoli publicznych, więc częściowo są one narzucone z góry, częściowo wynikają z wydatków ponoszonych przez miasto. Wzrost był znaczny. Rzeczywiście w zeszłym roku na wydatki na dotacje dla niepublicznych wydaliśmy 116 milionów złotych. Wzrost wyniósł 32 miliony złotych. Ale tu jesteśmy zobowiązani prawem dotować wszystkie te niepubliczne placówki.
Czyli w pewnym sensie jest to pochodna wzrostu też wydatków w tym systemie publicznym, tak. No bo częściowo one też zależą od właśnie tego poziomu. Dobrze, bardzo dziękuję. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały, tak? Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Mamy obecnych pięciu członków komisji, więc mamy cztery głosy za i jeden przeciw. Dobrze, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. To jest do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach. Czy Pani Dyrektor coś chciałaby powiedzieć w tej sprawie?
Myślę, że to jest uchwała taka porządkująca tylko i wyłącznie z uwagi na to, że zgodnie z przepisami na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego wnioskuje dyrektor o nadanie imienia i bardzo proszę o zaopiniowanie tego projektu nadania Szkoły Podstawowej nr 17 imienia Olgi Czekanowskiej.
Dobrze, bardzo dziękuję. Pytań nie widzę, w takim razie głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. W punkcie szóstym również projekt uchwały oświatowej dotyczącej włączenia branżowej szkoły drugiego stopnia nr 1 w Tychach do zespołu szkół nr 5 w Tychach, również na wniosek Rozwój Miejskiego Centrum Oświaty. Tak,
Państwo już opiniowali projekt tej uchwały na komisji marcowej, jednak z uwagi na niedopełnienie z naszej strony konieczności uzyskania opinii kuratora oświaty, ponieważ w międzyczasie się przepisy zmieniły, wcześniej przy włączeniach i wyłączeniach nie było takiej konieczności. Nazwy prawne nam unieważnił poprzednią podjętą przez Państwa uchwałę i już nie jesteśmy po raz kolejny wnioskować. Przy czym jeśli chodzi o jakieś skutki, nie ma negatywnych skutków jak podjęcia ponownie uchwały, także proszę o pozytywne zaopiniowanie.
Dziękuję bardzo. Pytań nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Jednogłośnie 5 głosów za. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję również. W punkcie 7 mamy przyjęcie sprawozdania z prac komisji w roku 2024. Sprawozdanie zostało przygotowane i Państwu dostarczone przed posiedzeniem. Czy są z Państwa strony jakieś uwagi do tego sprawozdania? Nie słyszę uwag. W takim razie głosujemy, tak? Głosujemy nad przyjęciem. Kto z Państwa jest za? Bardzo dziękuję. Jednogłośnie. No i tym sposobem dotarliśmy do punktu 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Proszę bardzo.
Mateusz Kubiecki, Narodowa Konfederacja. Mam pytanie do pana dyrektora Mosiru. Panie dyrektorze, ja sprawę własnego krytyki wpływali na edukację. Rozmawialiśmy tutaj w komisji. Była informacja, że remont, że czekacie na pieniądze, tego, żeby wyremontować ten obiekt. Macie pozwolenie do końca grudnia zeszłego roku. Takie były informacje. Teraz składałem małe uwagi dotyczące tego projektu. Była informacja, że jeżeli nie znajdą się pieniądze i ten projekt, ten pozwolenie na budowę upadnie, no to będzie można się nad tym zastanowić. Rozmawialiśmy telefonicznie, skierował do dyrektora Krytej Pływalni. No i po mojej, rozmawiając z dyrektorem Krytej Pływalni, się dowiedziałem, że pozwolenie na budowę jest ważne i że rozpoczynacie, otwieracie dziennik budowy, żeby właśnie pozwolenie na budowę upadło. Więc to chciałbym wyjaśnić po prostu, jaki jest stan faktyczny, czy upadło to pozwolenie na budowę, czy nie, no bo raz taka informacja, raz inna. No i też pytanie, ponieważ moje obawy dotyczyły tam strefy sal, no i dostałem informację, że nie będzie żadnej ankiety wśród użytkowników przeprowadzonej, bo tam proponowałem krótką ankietę przeprowadzić. Żadnej ankiety nie będzie, ponieważ zapytaliście się samomistrza z Warszawy. Także dlaczego wolicie zdanie człowieka, który jest w Warszawie, niż po prostu użytkowników, którzy są na miejscu?
Dziękuję. Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Pytanie pierwsze. Wydział remontów Urzędu Miasta. On będzie przeprowadzał ten cały remont, który się będzie odbywał na basenie. Także on występował o pozwolenie na budowę. On jest jakby to powiedzieć, właścicielem pytania. Wszystko panu na ten temat wyjaśni. Druga sprawa odnośnie saun. Fakt, dałem panu telefon do kierownika Krytej Pływalni. Kontaktował się pan z nim. Przeprowadził jeszcze dodatkowe, powiedzmy, konsultacje z saunomistrzami, z tym, co jeszcze można zmienić. Nie jest to jeszcze, załóżmy, projekt do końca wyrzucony, te pana sobie przemyślenia. To jest tylko kwestia, powiedzmy, bo tam chodzi przede wszystkim o rozszerzenie strefy wypoczynku, prawda? Jest to dalej analizowane, aczkolwiek, tak jak mówię, że opinie, powiedzmy, specjalistów odnośnie zarówno projektowania basenów ustale. Tam już też pewne zmiany będą, bo tam też między innymi było wiadro z wodą, które prawdopodobnie przestanie, załóżmy, tam funkcjonować. Jest to jakby, no nie żywe, ale do momentu, kiedy się nie rozpocznie cała budowa, to jeszcze jest wszystko możliwe.
Przypomnę, że pan tutaj też mówił o tym pozwoleniu na budowę. No. Ja się dopytam, ale pan też mówił o tym pozwoleniu na budowę, że do końca grudnia jest to, że...
Gdyby to robił mocniej, to bym wiedział wszystko na 100%. Także z tego, co panu powiedziałem, Wydział Remontów Urzędu Miasta.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Bo jeżeli nie, to zamykam posiedzenie.
Nie, nie.
Proszę bardzo.
Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy tu przedstawicielami grup amatorskich hokeja na lodzie w Tychach. W tej chwili mamy tu 3 drużyny. Ja się nazywam Marcin Szkoła z drużyny Wolf z Tychy. Mamy tutaj jeszcze przedstawicieli Dragon z Tychów oraz Knight z Tychy. Chcieliśmy się odnieść do ostatnich, można powiedzieć, takiej debaty na ostatnim posiedzeniu, którą otworzyła trenerka Adamowicz na temat naszych grup. Chcieliśmy tu Państwu wyjaśnić też, jak to w praktyce wygląda, bo tak naprawdę opinie, które zostały tu podane, nie są prawdziwe i z naszej strony, żeby wszyscy wiedzieli, jak to funkcjonuje w działu. W Tierach mamy stowarzyszenia. Zgodnie z uchwałą, którą tutaj miasto uchwaliło z 2015, zakładając stowarzyszenie, mamy możliwość korzystania nieodpłatnie z dofinansowania miasta z obiektów Mosilu. W Tierach mamy na tą chwilę stowarzyszeń 7 lub 8, po około od 20 do 30 zawodników. Każde z nas stowarzyszenie ma jedną godzinę w tygodniu, czyli wilki mają jedną godzinę, rycerze mają jedną godzinę i tak kolejno po kolei. Ze względu na to, że grafik lodowiska, no mamy jedno lodowisko, tak to wygląda i oczywiście moc tych tak uwzględnia różne grupy od seniorów, młodzieży i dziewczyn, że udostępnia nam ten lód w godzinach, tu proszę to zaznaczę, minimum od 21.30. I oczywiście z naszej perspektywy to rozumiemy, bo jesteśmy gdzieś tam amatorami i przyjmujemy to, co jesteśmy w stanie od Państwa dostać. Tutaj zostało nam trochę tak zarzucone, że tu cytuję, często treningi na treningach, żeby zebrać grupę minimum 15 osób, chodzą niektórzy po 3 razy w tygodniu na różne grupy. Tak, liczba 15 osób nie wzięła też się znikąd, ponieważ tutaj w ramach oszczędności lodowisko też chce, jakby, żeby było użytkowane, chciałoby, żeby było te 15 osób, żeby było to zasadne w postaci efektywne, bo oczywiście wiemy, są koszty i to rozumiemy. Teraz proszę zrozumieć, że jeżeli jest to 21.30, 22, to naprawdę ciężko czasami zebrać dorosłych...
15 osób.
Słucham?
15 osób musi być.
Tak, 15
osób. Żeby się odbył.
To jest też warunek Mosilu, żeby nie było tak, że dwóch zawodników przyjdzie i będzie sobie jeździło i prywatną praktykę i prywatną ślizgawkę robiło. Także dlatego wprowadziliśmy jako Mosil limit, że jeżeli jest was 10, to sorry, to nie włączamy światła, idziecie do szatni i się kończy trening.
Teraz tu zostało zarzucone, że niektórzy z zawodników chodzą na inne grupy, ale jest to spowodowane tym, że jeżeli mamy trening 21.30, mamy osoby pracujące na trzecią zmianę, na drugie zmiany, oni zawsze są w stanie odbyć na tym treningu. Dlatego też się wspieramy tutaj między sobą, żeby ten limit został osiągnięty i żeby ten trening się odbył, bo proszę zrozumieć, mamy go raz w tygodniu. I zostało też zarzucone, że niektórzy chodzą prawie codziennie, a nie grają w żadnej lidze. Nie ma takiej osoby, która chodzi praktycznie codziennie i nie gra żadnej lidze. Nawet z logicznego punktu widzenia, jeżeli nawet my jako przedstawiciele już wzięlibyśmy zawodnika, który tyle trenuje, to byśmy go bardzo chętnie wzięli do drużyny. Po drugie, ja sam bym z chęcią chodził codziennie, ale nie ma takiej możliwości, bo grupy też są pozamykane w swoich jakby osobach i korzystamy na tyle, ile możemy.
To, co kolega wspomniał, ma na celu przede wszystkim nie tylko grę, ale trenowanie, ponieważ reprezentujemy miasto na arenie całej Polski. Gramy tutaj w dwóch ligach śląskich, jak i również reprezentujemy w mistrzostwach polskich amatorów, gdzie ostatnie mistrzostwa były w Gdańsku, bo pierwsze były w Bytomiu, Białymstoku, w Nowym Targu, Opolu, tak więc nasze drużyny jeżdżą po całej Polsce. Jeżeli teraz przyjmiemy w cudzysłowie inne osoby, to nasza możliwość trenowania mija się z celem, ponieważ jest to gierka, a nie trening. Jeżeli patrzymy na nasze statystyki naszych drużyn, to mówią o tym, że dwa razy mieliśmy problem zebrać 15 osób, ponieważ to były ferie. Czyli większość osób jest poza Tychami, spędza czas z rodziną i w tym wypadku posiłkowaliśmy się dwoma, trzema osobami, hej, wpadnijcie do nas, mamy miejsce i zrobimy sobie dobry trening. To, co kolega wspomniał również, jeżeli patrzymy na statystykę, to nasza drużyna przede wszystkim miała treningi 21.45, 22.00, 22.15, 22.30 odpowiednio. Dwa treningi, 10 treningów, 9, 1 i 4. A więc nie spędzamy czasu godziny 19, 20. Fajnie by było, natomiast przed nami są inne osoby, są atomówki, są juniorzy. Bardzo często nasze treningi są jeszcze później z uwagi na to, że drużyna seniorska GTS-u Tychy gra o 18 i dodatkowo wszystko się przeciąga, ponieważ mamy treningi we wtorek.
Tu jeszcze chciałem dodać taki zarzut, można powiedzieć, można do dyrektora, że grupy ze względu na to, że chodzą na różne rodzaje grupy, to żeby usunąć jakieś stowarzyszenia, zrobić ich mniej i potem mogą się spotykać, a ten lód komercyjnie sprzedać. I tak jak tu dyrektor zaznaczył, że ten lód dla tych osób, które, powiem tak, stowarzyszenia, które grają w lidze, mają między 21 a 22, ale są stowarzyszenia, które trenują 22.30. I o tych stowarzyszeniach było tutaj ujęte. Pan dyrektor powiedział, że lód od 22 zostanie sprzedany. To pani trenerka Tomek powiedział o 21. Nie ma lodu o 21. Najwcześniej jest 22.30 i mówię 22.30 dla tych grup, które można powiedzieć nie krają wizy, ale mają stowarzyszenia. I proszę mi uwierzyć, nikt nie przyjdzie na 22.30, jakby miał nawet zapłacić tam 20-30 zł za tę godzinę lodu, bo to są no, naprawdę takie godziny,
z drugiej strony patrząc, hokeiści amatorzy są jedynymi, które wykorzystują obiekty w tych godzinach. Więc jak nie będą oni, no to nikt tak naprawdę. Też należy zaznaczyć, że ten ruch amatorski tworzył się już od lat 90. i ma już ponad 25 lat. I tych ludzi się przeminęło tam na w szczytowym jakby takim czasie dla Śląskiej Ligi Amatorskiej, to było gdzieś około 18 drużyn z całego Śląska. To były drużyny i z Oświęcimia, z Bytomia, z Opola, z Katowic, z Sosnowca, z Bytomia, tak? Pominąłem coś? Z tyłu były cztery. W tej chwili Śląska Liga Amatorska, bo mamy na południe dwie ligi, takie poważne. Jedna to Śląska Amatorska, która ma tą najdłuższą historię, jest chyba najbardziej na południu znana liga, stąd też drużyny też się wywodzą. Teraz w tej chwili rozgrywają mecze w południowej lidze amatorskiej. A Śląska Liga Amatorska weszła w struktury Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie i w tym momencie Śląski Związek Hokeja na Lodzie jest jakby organizatorem tych rozgrywek. Więc też to nie jest ruch, który jest takim, który sobie gdzieś tam paru chłopaków z jakąś inwencją sobie skrzypnęło i sobie coś tam organizują. Tak?
Jeśli mogę, drodzy Państwo, nie możemy zapominać jeszcze, bo myślę też może jeszcze ważniejszych rzeczy. Drużyna amatorskie hokeju to nie jest tylko kwestia tego, że kilkudziesięciu dorosłych facetów przyjdzie po to, żeby sobie pojeździć. Każdy z nas ma dzieci. W zdecydowanej większości dzieci ma na porze dzieci w młodzieżowych grupach hokejowych. To są synowie, córki właśnie amatorów, hokejistów amatorów. Tuż są nawet nie tylko dzieci, są też wnuki. Przede wszystkim my też swoją postawą, swoją grą spowodujemy ten hokej, który jak wiemy w Polsce jest dość słabo reklamowany, a tylko to miasto hokeja. Więc sprawienie, że hokej amatorski będzie w tych ograniczaniach będzie wymierał, na pewno w dużym stopniu przełoży się również na to, jak duże zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży będzie też hokej w naszym mieście. Także bardzo proszę też wziąć to pod uwagę.
Dobrze, bardzo dziękuję. No powiem tak, komisja ma bardzo ograniczony albo żaden wpływ na ten grafik na lodzie, natomiast no, rozumiem, że Państwo chcieli panowie chcieli przyjść i powiedzieć, odnieść się do tego, co było na poprzedniej komisji, no, jakby wyjaśnić, z czego różne takie sytuacje wynikają. No bo ja mogę powiedzieć tylko tyle, że podziwiam panów zapał, że o 21.30 albo 2.00 tam trenujecie na tym lodzie i to naprawdę mało komu się chce, nie? Więc to jest naprawdę bardzo pozytywne, więc cieszę się, że panowie jesteście na komisji i znowu czegoś nowego się dowiedzieliśmy. Proszę bardzo.
Mam takie pytanie jeszcze tylko, czy macie takie statystyki, ile treningów się nie odbyło ze względu na ilość nieobecnych tych 15 osób?
Jeżeli chodzi o drużynę tych
Hebańskich. Nie, ja bym chciał powiedzieć o wszystkich drużynach 8, nie tych top 1, 2, 3, tylko od 1 do 8. Nie? Potrzebowałbym takie statystyki wszystkich drużyn, może pan dyrektor będzie wiedział, jak się to odbywa, czy te drużyny z ogona tej amatorskiej.
Czy te drużyny, które wynajmują prywatnie godziny, bo są też takie grupy, które prywatnie wynajmują po 23, 22, 30. Na pewno zdarza się, że nie zbiorą tych osób teraz i potem nie wchodzą, ale te drużyny, które tutaj są i te, które mają te treningi powiedzmy w tym środkowym okienku od 21.30 z przesunięciami różnymi, myślę, że to są jednostkowe sytuacje. Tak.
U nas się nie zdarzyło.
Wilki tych też ani razu nie było. Zawsze tak próbujemy, żeby jednak zebrać te minimum 15, bo mamy tu jedną godzinę.
Ja to rozumiem, tylko pani trenerka nam mówiła o takim jak gdyby systemie, że system SMS-ów, że się powiadamiacie, że nie ma, że musi ktoś do nas przyjść. Tak to tłumaczyła, nie? Że gdyby nie SMS-y, że macie za darmo, to by te osoby nie przyszły. Nie? Jakby nie poinformował ktoś o tym, że brakuje 13, 14, 15, to trening mu się i o tym ta pani mówiła. Nie?
Że jak panu wspominałem, patrząc na statystyki, bo specjalnie patrzyłem, jak to wyglądało, nasze dnie było to dwa razy w czasie treningu. No, tutaj to, co pani trenerka to wspominała, no to jest temat marginalny. Uważam, że troszeczkę niestosowny i krzywdzący na takim formie, jak tutaj jest.
Szkoda, że jeszcze nie przyszli na to spotkanie. No,
tym bardziej, że jeżeli chodzi o
to. To fajnie było skonfrontować, nie? Bo
można, mieliśmy nadzieję.
No bo to te sami sobie przeczycie, bo teraz pan przed chwilą mówił, że nie ma szans wynająć tam o 21 komercyjnej lodu, a pan tu dyrektor mówi, że o 23 pan wynajmuje jednak komercyjnie ten lód, nie? Zresztą, a przed chwilą był argument, że nikt nie przyjdzie o tej godzinie.
To są stałe godziny. Nikt nie przyjdzie, ale na halę sportową, na wieżnię lekkoatletyczną,
ale mówię
na boisko, na lodowisku zapewniam, że o 23 też mamy treningi i przychodzi.
No to ja właśnie o lodowisku mówię. Nie?
Jeżeli patrzymy na historię lodowiska, ponieważ jesteśmy często uczestnikami, zarówno musimy zorganizować mecze swoich różnych porozumień, to jest mocno organizujemy, to wieczorami po 22, po 23 nie spotkaliśmy amatorów albo po prostu klientów, którzy odpłatnie wynajmują, po prostu takie to się nie zdarza. Zdarza się w sobotę, zdarza się w niedzielę w normalnych porach, 9, 20 i tak dalej, natomiast w godzinach 22:30 niestety nie, ponieważ sam trening to jest godzina czasu, skorzystanie z przestrzeni lodowiska, niemniej jednak kwestia przygotowania się, dojazd, kwestia przygotowania, wybrania sprzętu, wykąpania się, ubrania się w sprzęt, oznacza, że cały trening może trwać nawet, trening w cudzysłowie oczywiście, może trwać 3 godziny. I w tym wypadku osoba, która wynajmuje trening komercyjnie o 22:30 jest w domu przed pierwszą.
Wiem o czym pan mówi, bo to grałem kiedyś z volleyballem, ale w piłkę nożną wiem na czym polega ten godzinny mecz, a potem 2 godziny ubieranie się w szatni.
Ja jeszcze wrócę do finansowania drużyn amatorskich, bo jesteśmy wdzięczni prezydentowi obecnemu i poprzedniemu za to, że możemy korzystać z obiektu za darmo, ale cały koszt udziału w rozgrywkach, sprzętu, wszystkich kosztów związanych z tym sportem ponosimy sami. Nie staramy się o dotacje i tyle.
Trzeba próbować co roku. Trzeba próbować co roku złożyć.
Dlatego też tu jesteśmy, ponieważ z mojej perspektywy, jeżeli ktoś trochę uderza tutaj w nas amatorów w to, że mamy tą jedną godzinę nieodpłatną, ale tak to odebraliśmy niestety. No proszę,
ja tak nie odebrałem. Ja tak odebrałem, że ta pani szukała jak gdyby miejsca czasu przestrzeni dla jeszcze, żeby dzieciaki uczyć tam o 19.
Okay, to się zaraz też odniosę do tego.
Ja mam maile od tej pani i wiem, co chciałem powiedzieć. Bardziej chodziło o to, żeby po prostu znaleźć jeszcze czas, żeby tą młodzież, tą starszą, żeby po prostu można było gdzieś szkolić, bo ona ma ten problem cały czas.
Mamy, dziękujemy tu miastu, że mamy nieodpłatnie, jest to tak naprawdę ta jedna godzina. Nie staramy się o to finansować, oczywiście byśmy mogli i teraz jeżeli ktoś w pewnym sensie nas uderza, no to jest dla nas krzywdzące, bo no, nie korzystamy z dofinansowania. Jedną godzinę i jeszcze czujemy, że ktoś chce gdzieś coś zmniejszyć, żeby tych stowarzyszeń było mniej. A odnośnie tego, ta pani trener, co szuka godzin, to tak naprawdę, jeżeli ona byśmy nasz lud o 21:30 oddali, to nie wierzę, że te dzieci by przyszły o tej godzinie.
O 6 rano przychodzą dzieci.
Proszę Państwa, bo pan dyrektor się zgłaszał, tak?
Tak.
Jakąś chwilę temu. Pan dyrektorowi chciałem jeszcze oddać głos.
Nie działa?
Bo ja się muszę wyłączyć. Teraz jestem.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że tak jak powiedziałem, że MOSiR stara się zabezpieczyć ideę miasta. Powiedzmy, że jeżeli oddajemy obiekty sportowe za darmo zgodnie z zarządzeniem prezydenta, to wtedy też chcemy wiedzieć, że na tych obiektach znajdują się ludzie. Gdyby się okazało, a były takie przypadki, że w piłce nożnej powiedzmy na boisko przychodziło zamiast 15 osób przychodziły 4-5, no to żeśmy po prostu odmawiali takim w sumie drużynom, bo na ich miejsce było chętne. Chętni byli. Tak samo tutaj. Są to grupy trenujące, mają po jednej godzinie w tygodniu, dlatego jest taki wewnętrzny, powiedzmy, przepis mój, Mosirowski, że jeżeli będzie Was mniej niż, to wtedy Was nie wpuszczamy, bo szkoda włączać prąd, szkoda po prostu, nie wiem, światła, wody, po ordynatorski i tak dalej. Także gdyby się okazało, że tych drużyn po prostu raz, drugi, trzeci, załóżmy, zajęcia wypadają, to ta godzina by była wolna i ona by można było w sumie ją oddać do tak zwanej sprzedaży. I Pani radni się nie zgodzę, bo na moje pytanie, załóżmy, Pani wtedy w dyskusji, czy Pani, załóżmy, szuka zajęć dla siebie, nie, ja szukam, żeby te godziny sprzedać, żeby Mosir mógł sprzedać. Także są to godziny, które załóżmy są wykorzystywane. Ja mam tak jednak z ciekawości, bo to jednak powiedzmy, ja obserwuję Was, jednak załóżmy się nie dowiedziałem tego najważniejszego. To, że gracie w lidze, to jest w sumie raz. Ile tych meczów załóżmy gracie, jakie macie wyniki, czy coś Wam grozi powiedzmy za to, że wypadniecie z ligi? No oprócz tego, że jak wypadniecie z ligi, to też nie będziecie mieli załóżmy lodowiska. I czy jeden zawodnik może być załóżmy członkiem 7 drużyn, że powiedzmy sobie piątek gra sobie załóżmy z Najcami, potem gra z Wolfami i tak dalej, i tak dalej.
Dobrze, to może ja się pochwalę jako drużyna Wolfstyle. W tym sezonie uczestniczyliśmy w lidze tak zwanej PAL. Tu mieliśmy drużyny ze Śląska, mieliśmy drużyny z Oświęcimia, z Krynicy także. Teraz odnośnie do zapytania, czy możemy grać w wielu drużynach. To zależy na jakim poziomie ligi, bo są różne ligi. W danej ligi, w lidze, gdzie występują najci i rycerze i wilki, nie możemy grać w tej samej lidze. Czyli my jesteśmy wilki, tu są rycerze. Są inne ligi, w których oczywiście ewentualnie możemy uczestniczyć, ale to też na to nie mamy czasu tak naprawdę, bo są treningi, a mecze są wilki. Co do sukcesów, jako wilki wygraliśmy ligę, tą PAL.
Ile tam było drużyn w tej lidze?
10 drużyn.
I gracie mecz wyjazd?
Tak, mecz i wyjazd. Następnie mieliśmy dwie grupy A i B. Tam mieliśmy mecze między sobą, mecz i wyjazd, następnie play-offy, półfinały, a następnie finały. Z tego tytułu, że zajęliśmy pierwsze miejsce, zostaliśmy zaproszeni na Słowację, na tak zwaną Ligę Mistrzów, co też dla nas amatorów było naprawdę wielkim wydarzeniem, bo powiem szczerze, po takich meczach, gdzie oglądałem Ligę Estyki, widziałem fajerwerki, to samo nam tam zafundowali, hymn Polski, to było super wydarzenie i tak naprawdę udało nam się też wygrać tą Ligę Mistrzów, czyli zdobyliśmy mistrza tej wewnętrznej amatorskiej Ligi Mistrzów, a następnie wyjechaliśmy do Gdańska na Mistrzostwa Polski Amatorów. Tu trzeba zaznaczyć, że jest na tą chwilę dywizji 6. Proszę sobie wyobrazić, 6 dni dywizja
amatorów.
I w tym roku udało nam się zająć trzecie miejsce, więc dla nas to też był sukces, bo dwa pierwsze miejsce plus trzecie, ale też chciałbym zaznaczyć, że 2 lata temu 3 razy byliśmy mistrza Polski. Więc uważam, że my jako amatorzy naprawdę promujemy tychy w wielu miastach, a nawet w tym roku za granicą.
Jeśli można, panie przewodniczący.
Proszę bardzo.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za to wyjaśnienie, a przede wszystkim myślę, że w imieniu Turskiej Radnych chciałam podziękować Państwu. Miałam okazję być kilka razy, nawet chyba zaprosiliście mnie Państwo do wręczenia nagród. I tak jak Pan powiedział, Wy przede wszystkim reklamujecie nasze miasto i to, że Wam się chce grać i przyjść na lodowisko o godzinie 21:30, to my Wam za to dziękujemy. I tutaj tak uśmiechnę się do Pana Dyrektora, może ten regulamin, który Pan stworzył zamiast 15, może 12, różne sytuacje rodzinne są, ci Panowie mają również i dzieci, i wnuki, może by aż tak bardzo nie zaostrzać kryterium 15 osób na rodowisku, ale to jest taka...
To sobie spowoduje no, zwiększenie się samych grup amatorów,
panie radna,
bo to rośnie, nie?
Panie radna, różnica między piłkarzami a hokeistami jest taka, że to są twardzi ludzie, a piłkarze, z tego co teraz słyszałem, godzinę grają, a dwie godziny są potem w szatni się ubierają. Taka jest różnica.
To na grząskie pole wyszliśmy.
To jest też kolejny argument, że potrzebna jest druga tafla w tym mieście. Nie? Wtedy te wszystkie sprawy będą fajnie uregulowane. I, no, myślę o tym, że możemy to jeszcze... zapewnić, że to jest bliżej niż dalej, że będzie druga tafla. I wtedy myślę, że wszyscy korzystający z tego rodowiska będą zadowoleni, a każdy walczy o swoje, tak jakbyście przyszli zobaczyć Wani, dzięki za ten głos, bo nie miałem z waszej strony takiego głosu, a ta dziewczyna się zgłosiła, przyszła, napisała maila, przyszła na komisję i opowiadała. No to fajnie, że dzięki za ten głos żeście przyszli dzisiaj.
Pani za to, że się zajmujesz też sportem, szkoda, że tak krótko i tak nieodkurczo się wypowiadała.
Czy ja myślę, że nie będziemy teraz oceniać wystąpienia pani, której nie ma, bo no nie ona nie może się do tego odnieść, więc... Tak, jeszcze ostatnie słowo i pan radny się zgłosił.
Dziękuję. Jeżeli chciałbym jeszcze dopowiedzieć aktywną drużynę, ale niestety nie mogliśmy wygrać mistrzostwa, ponieważ koledzy wygrali. Natomiast moja drużyna to w tym sezonie 9 miejsce w Polsce, spośród najwyższej dywizji, gdzie reprezentowaliśmy miasto Tychy w Gdańsku. Koledzy zajęli 3 miejsce, my 9 miejsce. Ruch amatorskich drużyn w kraju to jest około 80 drużyn, które są zrzeszeni, więc ta liczba jest znacząca i to jest nasz fajny sukces. Sukcesem też była organizacja Mistrzostw Polski Amatorów, które miały te miejsce 2 razy. Organizowaliśmy w ubiegłych latach, w tej najwyższej dywizji, gdzie przyjechało do tych 16 drużyn. Tutaj koledzy mieli przyjemność otrzymania złotych medali, nasze miejsce to 6 miejsce w Polsce i według drużyn, które tutaj miały miejsce, były to najlepsze mistrzostwa Polski zorganizowane dotychczas. I tutaj to było kilka lat temu, takie mistrzostwa były 2 razy i 2 razy były to najlepsze mistrzostwa polskie. Kiedy jeździmy teraz do innych miast, Bytom, Sosnowiec, Oświęcim, Gdańsk, to wspominają, że w Tychach było najlepiej. Tak więc mamy się czym chwalić, ale to przede wszystkim dzięki temu, że mamy zaplecze, oczywiście, mamy zaplecze, mamy możliwość korzystania z tego zaplecza, mamy możliwość korzystania z lodowiska i jest to dobre zarówno dla nas, coraz starszych osób, gdzie ten ruch fizyczny występuje i wciągamy młodych. Przykład kolegi, który gra ze swoim synem, przykład drugiego kolegi, który gra w naszej drużynie ze swoim synem. Tak więc tata wciąga syna, nie w siedzenie przy komputerze,
ale
aktywność fizyczną. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny.
Ja chciałem powiedzieć na temat tego spotkania, bo też byłem uczestnikiem, ale ja to troszkę inaczej odebrałem niż państwo i panowie tutaj, jeśli chodzi o tą panią, bo w ogóle to tłumaczenie tutaj jest, czy opowiadają o tych sukcesach drużyn amatorskich. Myślę, że to sprawa drugorzędna. Świetna sprawa, że po prostu gracie, uczestniczycie, proponujecie zdrowy tryb życia, sport, wciągacie tutaj młodzież do tego. No w tych czasach to jest naprawdę sukces, że dzieci przychodzą jeszcze i ten. To fajna sprawa, super. Ja myślę, że tej pani chodziło tylko o to, że z tego co ja to tak odebrałem, że po prostu w tych grupach są ci sami zawodnicy i uczestniczycie w kilku tych samych po prostu treningach. Trzy treningi macie w ciągu tygodnia. Wiadomo, że nie ma lodowiska, jest z tym problem, jest to pomieszczony dostęp. A wie pani mówiła o to, żeby szkolić młodzież w tym czasie, a nie o to, że tam ma problem z panami, że braci. Ja też pamiętam, ja zawodnikiem byłem futsalowym i halowej. Jak nie było hali w Tychach, to myśmy jeździli do Jaworzna, jeździliśmy do Lędzi, jeździliśmy do Jerozolimy Starego i graliśmy też o 26:30. I no, tak to wyglądało, nie? Bo nie było hali w Tychach wtedy jeszcze. Była Zegowska hala i to była naprawdę był ograniczony dostęp. Ta pani chyba dobrze chciała, po prostu chciała młodzież do tego zachęcić, a nie żeby panom tutaj ograniczać. Fajną robotę robicie. Jakby było więcej tego miejsca, to ja bym więcej, żeby grało ludzi, uczestniczyło naszych Tyszan. Stworzymy warunki, ale nie przenoszenie żadnych gołów na 10 lat. ja nie chcę tutaj, żeby miasto zrobiło miasto, bo miasto ma stworzyć warunki do tego, żeby właśnie mieszkańcy, żeby mieszkańcy mogli uczestniczyć w tej, tej kulturze fizycznej, żeby, żeby spędzali zdrowo wolny czas.
Dobrze, dobrze, pan się chciał odnieść jeszcze, tak? Proszę bardzo. I kończymy ten temat.
Króciutko. Pewne rzeczy trzeba wyjaśnić, trzeba to zdementować. Jeśli chodzi o dochodzenie na kuratynku, to myślę, że to jest to, że to nie jest prawda. No, to myślę, że pozostawmy. Druga rzecz, jeśli chodzi o to, co pan uznał, że chodzi o dodatkowe dostępy dla, w tym przypadku dla dziewczyn, czy dla atomówek.
Nie wiem, czy to jest dzieci.
Domyślam się, że...
Atomówek bardziej.
Nie zapominajmy, że jest to godzina 21.30, 22.23. Proszę mi powiedzieć, które dzieci chodzą na 22.30.
No wasze z wami na treningi, nie?
Nasze z nami na treningi, nasi synowie z ojcami. Nie ma grup młodzieżowych, które chodzą o tej godzinie na to po pierwsze, bo drugi tak się składa, że moja grupa jest również z stołowiczką atomówek. Wiemy, jak wygląda to potrzebki. Jeśli trening atomowy się zaczyna około godziny 21, tak, tam bardzo często frekwencja jest na poziomie naszych 15 osób, a nawet niższa. Więc nie poważam sobie, że ktokolwiek...
Proszę tak nie mówić, bo zacznę to teraz sprawdzać. Proszę tak nie mówić,
bo za chwilę sprawdzę. Jest monitoring tam, nie?
Za chwilę się okaże, że atomówek nie będzie. Super.
I dyrektor będzie szykał w iglo i liczył was.
Bo tam jest podróż.
Jak się okaże, że połowa z atomówek to są dzieci od amatorów.
Tak się składa, że przez kilka lat sam miałem w atomówkach. Byłem przez jakiś okres czasu również prezesem tego stowarzyszenia. I naprawdę bardzo walczyłem i walczę o to, żeby dziewczyny mogły trenować. Natomiast no, nie powinniśmy sobie tutaj wchodzić absolutnie w żadną drogę. I tylko daję takie fakty, że jeśli te treningi byłyby o tak późnych porach, atomówki to w dużej mierze dziewczynki niepełnoletnie. To są 13, 14, 15 latki. O tym, panie dyrektorze, chciałem powiedzieć, że o godzinie 21.30, 22.00 to takie dziewczynki w większości nie będą przyjść na treningi.
No dzięki za wyjaśnienie.
Ja zaznaczyć chciałem...
Dyrektor, jedno zdanie.
Ja jedno zdanie. W związku z tym, że MHL mówi o tej młodzieżowej hokej lidze, bo tam też są zawodnicy z Mosmotychy, którzy załóżmy są, którzy śpią w internacie. W związku z tym, jak kończą treningi po 21, przed wami bezpośrednio, to po nich przyjeżdża bus, żeby po prostu zabrać ich spod hali i zawieźć ich do bursy. Także pomimo, że to są chłopcy, którzy mają 18-17 lat, to i tak powiedzmy jest to na tyle późno, że wtedy mogą założyć być dowożeni do bursy. Jest to sprawa powiedzmy samej bursy już jak i szkoły.
Pan radny, proszę bardzo.
Myślę, że dobrze by było, żeby się spotkać, żeby się panowie spotkali z panią, ustalili po prostu osoby, że tak naprawdę, bo trudno rozstrzygnąć tutaj, kto ma tutaj rację. Dzisiaj nie ma pani, nie może się bronić. Panowie też ją troszkę tutaj atakują. Wcześniej było odwrotnie, więc nie było możliwości skończenia.
Właśnie o to chodzi, że tutaj nie ma konfliktu. Tu jest tylko przedstawienie... Panie radny, ale tutaj nie ma konfliktu, żeby, nie wiem, jedna pani, drugiej pani albo panu. Panowie chcieli tutaj przyjść, tego co ja w sumie zrozumiem, i chcieli zaakcentować swoją obecność, że są, że grają w lidze, że w tych ligach, w których grają, to się spada, awansuje, można załóżmy grać w Lidze Mistrzów, że można po prostu jechać, nie wiem, do Słowacji, z Owieczkinem sobie zagrać, który ma 48 lat. Żart jest oczywiście, bo kto wie, kto jest Owieczkin, to ten. Ale ja mówię, oni istnieją. Oni
to nie tam,
dobrze. No ale bardzo, do Ligi Amatorskiej może przygotowywa. Tutaj nie ma konfliktu. Tu jest tylko akcent, że jest grupa amatorów i ona.
Każdy walczy o swojego dzieci, ja to rozumiem.
Okazję poznać panu.
Dokładnie. Tak, dobrze, że mieliśmy okazję się poznać.
To nie był,
będzie
to
drugie
lodowisko, że to był jakiś zamach na nas, bo tylko dziewczyna przyszła, powiedziała, rysowała nas.
Wyście znaczy, się przywołuje,
tak to ja tylko powiem, że jest, czuję się trochę niezręcznie, że tej pani nie ma, bo nie ciągle rozmawiamy. Więc to jakby nie chcę tego
kontynuować. Ale z drugiej strony nie czuliśmy się niezręcznie, jak pani mówiła. Jak pani mówiła, to nie czuliśmy się tu niezręcznie, pomimo, że był przedstawiciel jeden załóżmy amatorów, który stwierdził, że to jest po prostu fałsz. To wtedy się nie czuliśmy niezręcznie. Trochę źle.
Być może to się dzieje się dalej, że są SMS-y, że się wzywają na treningi, bo jakby nie było SMS-ów, to tych, mogłoby się połowę tych treningów nie odbyć. Nie?
No
to,
ja może powiem, że...
to miała za zarzut, za to, że to jest takie trochę nieuczciwe. Nie? Ja to tak zrozumiałem, no ale to są detale, jak jej nie ma, które my teraz...
Zarzutem jest to, że amatorka jest dobrze zorganizowana. Rozumiem. No dobrze, to komunikacja przede wszystkim, tak?
No tak na koniec, tak na nasze stanowisko. Po pierwsze, chcieliśmy podziękować, że mamy możliwość korzystania z lodu. Jak Państwo słyszeli, jest tego tyle, ile jest możliwe według grafiku, za to dziękujemy. Tutaj do Pana chciałem naprawdę, ja się odnoszę do faktów, bo sobie to wydrukowałem, co ta Pani powiedziała. I przeczytałem, że mówi, że o tej godzinie jest lód, można go sprzedać. Nie jest to zwrócone uwagę, że za ten lód chce udostępnić atomówkę. Więc ja się naprawdę faktami chciałem
podeprzeć.
Dokładnie. Nie chcę nikogo atakować, my tylko chcieliśmy wyjaśnić Państwu, bo Państwo nas nie znają. Ktoś miał okazję, jak to naprawdę w Tychach wygląda i tylko takie nasze stanowisko. A rozmowa, wiadomo, jest najważniejsza, więc może będzie okazja z Panem Prenetą porozmawiać i sobie po prostu między sobą wyjaśnić.
Dziękuję. Zapewne. I tym kończymy. Bardzo Panom dziękuję za obecność na komisji. Gratuluję sukcesów, życzę kolejnych.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli nie ma... jeżeli nie ma dalszych zgłoszeń, to zamykam posiedzenie komisji. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i za uczestnictwo.